On będzie takim wrzeszczącym, zfrustrowanym, strzelającym jadem na wszystkie strony staruszkiem.
Moim gościem jest Marcin Gadziński, swego czasu korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce. Dziś szef portalu Gazeta.pl.
Równo połowa Ameryki go nienawidzi. Jakaś część go kocha, ja bym powiedział, to jest jakieś może kocha, może jakieś 10-20%. A ta reszta, takie te 30%, to są ci wyborcy, którzy na niego głosowali, tacy no po prostu nie mieli kogoś lepszego, na kogo mogli głosować.
Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo ci za to dziękuję. Jest listopad 2020 roku. Po głosowaniu w USA świat odetchnął. Ameryka w połowie też. Czerwone i niebieskie będzie bardzo trudno skleić, bo jak mówi mój gość, choć prezydenckie wybory wygrał Joe Biden, to nie wygrali ich demokraci. Gdyby nie COVID, w Białym Domu nie byłoby żadnej zmiany. To rozmowa ze sporą dawką cytatów. Notujcie i dzielcie się nimi. Nagrywamy naszą rozmowę 10 listopada. To jest ten dzień, kiedy jednym z popularniejszych jego tweetów było: kurczę, dlaczego oni nie powiedzieli o tej szczepionce przed ogłoszeniem wyników? Bo wtedy na pewno wynik byłby inny. Myślisz, że ma paliwa jeszcze na długo, żeby w ten sposób pokazywać, zobaczcie, jaki błąd popełniliście?
Jestem pewien, że za 10 lat on będzie nawet długo żył. Za 10 lat racja jego ta sama. On będzie w ogóle tymi samymi słowami, co dzisiaj opowiadał o tej szczepionce, o tym, jak go tam w tej pensywalni zrobili, jak prawnicy zawiedli. On nigdy nie porosi porażek, prawda? Trump nigdy w swoim życiu, według jego wizji świata, nigdy niczego nie przegrał. Jeśli coś mu się nie udało, to prawnicy zawalili. To jakby całe biznesy, wszystkie, które upadły, tak? Tych bankructw, których on miał, no to są, to jakby zawsze jest kogoś wina. Więc te same rzeczy, myślę, że będą się powtarzały, niezależnie czy on będzie za te kilka lat prowadził swój kanał telewizyjny, jakiś taki populistyczno-prawicowy, czy będzie siedział w więzieniu za przekręty, podatki, nadużycia, czy coś jeszcze może gorszego, bo ja tam też nie jestem pewien, czy tam nie znajdą się jakieś rzeczy z tych poprzednich lat związków z Rosją. Nie wiem, różne rzeczy mogą się okazać, nie? Natomiast jestem pewien, niezależnie jaką publiczność będzie miał, to te same rzeczy będzie opowiadał.
Gdybyś, wiem, że to nie będzie ani proste, ani łatwe, ale jesteśmy w podcastowej wersji, więc mamy czas. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych. Jaką on napisał historię tego urzędu?
Na pewno najgorszą historię w ostatnich kilkudziesięciu latach. Tak, przed dniem wyborów kilka razy w różnych amerykańskich programach, serwisach widziałem takie przypomnienie, takim tematem były tak zwane concession speech, czyli przemowy kandydatów lub też prezydentów, którzy przegrywali w wyborach. Oni albo tego samego wieczora, albo różne były sytuacje w kolejnych dniach, wygłaszali to przemówienie, którego jestem pewien, że Trump nie wygłosi. Tam było wielu przegranych, tak? Był Nixon z 60 roku, gdy przegrał z Kennedym, nie? I był Jimmy Carter, który przegrał z Reaganem w 80. Był John McCain, który przegrał z Obamą.
Dzisiaj cytowany przez wszystkich mówiących, zobaczcie,
jaka Hillary klasa. Z 2016, był Al Gore z 2000 roku, nie? Jakby różne, każda historia, wszystkie fascynujące, nie? Wszystkie te historie przegranych wyborów. Te różnice, nawet jakby Biden wygrał w tej Pensylwanii i Wisconsin, i Michigan, no ale te różnice są 20 tysięcy, nie? 15 tysięcy, nawet jak będzie 50, wszystko jest poniżej 100 tysięcy głosów. W tych Stanach, w których jest 5-6 milionów głosujących, nie? To jakby to są ułamki procent tak naprawdę. No więc bardzo, bardzo bliskie. Sondaż pokazywał w Wisconsin, w Pensylwanii 17% chyba, jeden z sondaży dla Bidena, nie? A większość taki 5-6% dla Bidena, nie? Więc to się nie stało. Taka fala, która by go zmiotła, Trumpa. I na Florydzie, gdzie bardzo ciężko było z pandemią, nie? Może w Teksasie, gdzie było bardzo ciężko, to się nie stało. Natomiast gdyby pandemii nie było, to ja jestem też pewien, że Trump byłby dalej prezydentem, że Trump by wygrał. Patrząc na to, jak my wiele rzeczy, my mówię powiedzmy o takiej, nie wiem, grupie komentatorów, osób obserwujących to, tego, co się spodziewaliśmy po tych wyborach, jak my co myśleliśmy, że się stanie, no to myślę, że my nie doceniliśmy tej siły jego, tego nawiązania kontaktu, wyciągnięcia ludzi z domów, żeby zagłosowali. No i myślę, że gdyby nie było pandemii, to tak, to by Trump zdecydowanie te wybory wygrał, co musi być potwornym bólem głowy dla demokratów, no bo to w takim razie co na przyszłość, nie? To znaczy, jakby to jak będzie, jak nie będzie tam pandemii, nie? Następnym razem, jeśli elektorat jest taki, jaki jest, my właściwie wygraliśmy ledwo, tylko dzięki pandemii, no to co będzie za 4 lata, nie? Co będzie za 8 lat? To myślę, że musi spędzać
dzisiaj Biden mówi, że niezależnie od czerwonego czy niebieskiego, to ja jestem prezydentem całej Ameryki i wiem, że to jest modne, bo w każdym kraju, kto wygrywa wybory, raczej stara się mówić w ten sposób. Natomiast rzeczywiście te 4 lata pokazały, że niezależnie od języka, niezależnie od sposobu zachowania, niezależnie od tego, jak wypełnisz definicję chamskiego zachowania słowami, gestami, czynami, żyjesz i masz się naprawdę nieźle.
Ja myślę, że Trump, on dzisiaj, myślę, że on jest zaskoczony tym, co się dzieje. Wszyscy się zastanawiają, nie? Co on zrobi w najbliższych dniach, nie? Czy tygodniach. Będzie to ciągnął. Myślę, że jego ludzie w ogóle nie wiedzą, co robić. Tam jest po prostu pchanie kogoś do tego gabinetu, żeby może powiedział, panie prezydencie.
Słyszałem, że córka i żona już nawołują, chodźmy.
Tak, no jest dwóch synów, ale synowie jakby jeszcze bardziej chyba zwariowali od niego, jakby oni uważają się za jakby jakichś półprezydentów. Więc no, ja wierzę absolutnie, że Ameryka sobie poradzi z tymi, jakby ja jestem taką osobą, która wie dużo o Ameryce, widzę jej bardzo wiele ciemnych stron i widziałem jej, doświadczyłem tego, jakby dotknąłem, obserwowałem z bliska. No ale też mam takie poczucie, doświadczenie, że jakby największych kłopotów Ameryka sobie też potrafi szybko wychodzić z takich kłopotów.
Choć powiedziałeś, że jest rzeczywiście spora grupa ludzi, która myśli sobie, no nawet dając mu takie, a nie inne poparcie, nie jest źle. Ale z drugiej strony są i tacy, którzy mówią, pomyliliśmy się, więc teraz wróćmy jednak do żywych, wróćmy jednak do normalności, choć ta normalność może być różna. To był jakiś błąd Ameryki te 4 lata temu, który właśnie dzisiaj się naprawia?
No, sądząc po tych głosach wyborców, tak wyrównanym wyścigu i tym, że właściwie tylko pandemia jakby sprawiła, wydaje się, że tylko pandemia sprawiła, że on nie wygrał, być może nawet sporą różnicą w ogóle mógłby naprawdę mieć dużo lepszy wynik od Bidena bez tej pandemii. Ja myślę, że on by wygrał w Pensylwanii, w Michigan i w Wisconsin i w Arizonie, nie? Więc to mógłby mieć ten taki landslide, którym prawda, marzą powiedzmy ci zawsze kandydaci na prezydenta, czyli wygraną bardzo dużą różnicą głosów. Więc ja właśnie tego, to było takie oczekiwanie wielu osób, nie? Że to będzie taka korekta kursu nastąpi. Nie? Że
to tam zacznie się w Stanach, to jeszcze przyjdzie do Europy.
Tak, i teraz jakby wypadnie z gry, to pomyliliśmy się, prawda, no to zupełnie tak nie wygląda. Jak i pytałeś o pandemię, nie? Czy bez pandemii byłoby inaczej. I paradoksalnie wydaje mi się, że dużo większy wpływ na wynik tych wyborów niż pandemia miały wydarzenia latem tego roku. Które my nazywamy Black Lives Matter, te marsze, tak? Ale wielu Amerykanów, wielu to nie były marsze, tylko to były rozruchy, to było niszczenie miast, to był kompletny upadek takiej infrastruktury miejskiej, tych służb komunalnych, policji, różnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I to się odbywało w bardzo wielu miejscach, ale również właśnie w Pensylwanii, prawda? I w Filadelfii, i w Pittsburghu. To się odbywało w Wisconsin, tak? Jedne z największych były w Kenosha. Takie mało znane miejsca, nie? Ale tam właśnie był jeden ze słynnych przypadków, kiedy policjanci zabili czarnoskórego chłopaka i doszło do zamieszek. I Wisconsin jest stanem bardzo białym, ale jakby no ma takie miejsca, nie? I potem ci wyborcy patrzyli na tą anarchię, nie? Jakby tak to postrzegali. bali się. Najmniej tego Trumpa, który bardzo atakował. Nie? On nie wchodził tam w niuanse równości rasowej i ten, tylko jakby on wykorzystał absolutnie to do swojej kampanii wyborczej. I wydaje mi się, że niezależnie jak można oceniać, jak my możemy oceniać ten wybór jego, nie? No ta taktyka, właściwie nawet w tym momencie strategia pewnie, on trudno powiedzieć, czy on miał jakąś strategię, tak? Miał różne taktyki, ona zadziałała. I w tych miejscach ona mu przyniosła na pewno dużo więcej głosów niż stracił z powodu pandemii.
I teraz mamy Amerykę, która będzie miała nowego prezydenta, demokratę. Będzie on miał te 4 lata na to, żeby tą ogromną część, która dalej powiedziała Trump, właściwie to współczujemy, że już nie jesteś z nami. To jest do połączenia, to jest do dania im czegoś, żeby oni dali się uspokoić, żeby dali się podpiąć gdzieś pod tą narrację, będę prezydentem wszystkich, czy to w Ameryce nie do zrobienia?
Nie, dzisiejszej? Nie. Ja jestem, no w ogóle jakieś dramatyczne odpowiedź, nie? Dość pytanie.
Że ale wiesz, zobacz, po raz pierwszy odpowiedziałeś krótko, nie.
I to jest po prostu smutne strasznie. To jest też jakaś zmiana, którą wydaje mi się zaszła w Ameryce. Być może nie tylko w Ameryce, bo może ten stopień polaryzacji też obserwujemy, nie szukając daleko, no tak. Też u nas. I w wielu innych miejscach, nie? W Wielkiej Brytanii, czy w niektórych krajach Europy, we Francji. Wydaje mi się, znowu historia, nie wiem, jakiś moment, zmiany w naturze mediów, różne jakby tendencje socjologiczne, można by wiele rzeczy wskazywać, ale zdolność w społeczeństwie amerykańskim dzisiaj do takiego, a zwłaszcza w tej w klasie politycznej, powiedzmy, i tak szeroko rozumiane, nie chodzi tylko o kongresmenów, powiedzmy, do jakiejś współpracy, do załatwienia tematów razem, do złapania się za pandemię na przykład teraz, nie? Jakoś jestem pewien, że 15 lat temu, 12, 10 za Busha poprzedniego, nie? Czy no już Obamy, to za Clintona, przechodziły projekty wielkie polityczne, które może nie były jakimś takim wielkim konsensusem, ale jednak miały popierających z obu stron.
Czyli były trochę ponad partii, to, tak?
To dzisiaj właściwie jest kilku takich wyrzutków, czy też takich outsiderów partii republikańskiej. Tak, czterech senatorów republikańskich pogratulował Bidenowi do tej pory. Im więcej ich nie będzie na razie, nie? Jakby jest i 4. Wiadomo, jakby to było wiadomo, kto to będzie i ten. To ta polaryzacja jest tak głęboka i ta taka... to podejście, które w tej chwili republikanie, ja myślę, że też by działał w drugą stronę podobnie by było, nie? Trumpowi też Nancy Pelosi. Nancy Pelosi nie przemknęła ostatnio, przed samymi wyborami, nie zgodziła się na przepchnięcie tak zwanego stymulusu drugiego, czyli takiej ustawy, która daje pomoc firmom uderzonym przez pandemię, nie? Bo nie chciała dawać Trumpowi zwycięstwa przed wyborami, nie? Nie? Więc jakby to takie podejście tych elit politycznych, aby przeciwnik nie dostał czegoś. Więc ja jakby, niezależnie czy jest to w słusznej sprawie, czy nie, jest w tej chwili dominujące i ja myślę sobie, że niestety, że te 4 lata w tej chwili kadencji Bidena, to będzie absolutna obstrukcja ze strony Senatu, który jest republikański, który obawiam się, wydaje mi się, że zostanie republikański. I to oznacza, że właściwie żadnych wielkich projektów takich, które wymagają legislacji, no to Biden nie przeprowadzi. Tam można różne efektowne zmiany oraz politykę zagraniczną prowadzić z Białego Domu, ale wszystko, jeśli chcemy jakby coś zmienić trwale w kraju, no to potrzebujemy do tego kongresu. Nie? To jest jeszcze jeden aspekt. Biden wygrał wybory, ale demokraci nie wygrali tych wyborów. Na wielu szczeblach poza prezydenturą Republikanie wygrali. Republikanie odzyskali sporo miejsc w Izbie Reprezentantów. Demokraci marzyli o powiększeniu swojej przewagi, nie? A to nagle się okazało, że nie. Demokraci nie odbili Senatu, mają jeszcze szansę, są we styczniu wybory uzupełniające w Georgii, a tam są 2 miejsca, oba musieliby wygrać. Nie sądzę, nie? Jakby... Więc no, ten werdykt wyborców właśnie nie trochę widać, jaki jest. Jakby był ktoś inny zamiast Trumpa, jakiś republikanin bez Twittera i bez tego seksizmu, nie, bez tego chamstwa, no to ja obawiam się, że w tej chwili te trendy demograficzne i ta nuta, którą Trumpowi się udało, którą się udało jakby złapać i dotrzeć do wyborców, nacjonalistyczno-populistyczno, taka wolnościowo-ekonomiczna, no to ona zagrała. I jeśli teraz republikanie będą, uchwycą tą nutę trumpistyczną, trumpowską, i zrobią ją bez Trumpa, bez tych, powiedzmy, wad. Oczywiście ma też swoje zalet. Nikt tak nie wypada na wiecach wyborczych jak Trump, nie? Nikt tak nie przyciąga widowni telewizyjnej. Ale to mogą być w następnych wyborach, tak? Przeciwko już zużytemu Bidenowi. No, może być różnie.
I chciałem cię, Marcin, teraz zapytać, czy jak patrzysz sobie na Amerykę dzisiaj, to to jest tak, że to zaczyna się gdzieś w okolicach Białego Domu, Kongresu, Senatu i tak dalej. Czy to idzie od dołu do góry, czy z dołu, czy w drugą stronę?
Ale co?
Czy Amerykanie są tacy właśnie podzieleni gdzieś tam na dole między sobą społecznie, czy to góra jest tak podzielona i to schodzi niżej?
Góra była zawsze podzielona, chociaż nie aż z mniejszą dawką jadu, mam wrażenie. Ale tam jakby ten podział był, tylko no, potem wyłączały kamery, jakby światła gasły i panowie szli na cygaro i na jakby dobrą whisky z Kentucky gdzieś tam do gabinetów swoich. Było wiele przykładów takich przyjaźni, nie? Takich relacji dobrych. Joe Biden masę rzeczy dokonał przy współpracy z Johnem McCainem, tak? Demokrata i republikanin. Nie, czy z Lindsey Grahamem, który jest dzisiaj wielkim publicznikiem Trumpa, senatora z Południowej Karoliny. No i dzisiaj takich związków jakby nie widać. Nie? A jeśli być może nawet jeszcze są ze starych czasów, to one są skrzętnie już ukrywane. Dlatego, że to zeszło, ten jad, ta taka toksyczność w relacjach zeszła niestety niżej i ci ludzie się boją. I znowu to jest jakaś analogia do sytuacji u nas w kraju, że gdy wyborcy, którzy w prawyborach zwykle zawsze muszą wskazać tego swojego kandydata, nawet jeśli to jest senator od 20 lat, to on musi co te 4 lata, co 5 lat, przepraszam, ten mandat swoich prawyborców
odnowić,
nie? No to oni się boją, że takie tam po prawej stronie bardzo silne, nie aż takie duże, ale jednak bardzo aktywne, zwłaszcza właśnie w prawyborach grupy, nie? To powiedzmy związane kiedyś z Tea Party, dzisiaj z powiedzmy tymi siłami Trumpowymi, czy po lewej stronie, nie? Jakby znowu ta taka silna lewica, skrajna Partii Demokratycznej, no to oni się boją im narażać, boją się tego kłopotu. Są przykłady, wiele, kiedy uznany już nie tylko kandydat, ale już kongresmen czy senator przegrywał w prawyborach, bo właśnie w jakiś sposób tam którąś z tych stron frakcji powiedzmy poróżnił i tam nastąpił taki bardzo wielka taka aktywacja nastąpiła tych wyborców. Więc no to jest w klasie politycznej, a ludzie w domach, na ulicach też słyszę się. Ja słyszę od mam trochę i członków rodziny, i znajomych, którzy opowiadali teraz, no, że albo nie rozmawiają już, albo że do nich nie pojedziemy, no teraz nie będą jeździć na Thanksgiving czy na Boże Narodzenie, zobaczymy. Też nie wygląda dobrze, ale to dlatego nie jedziemy raczej, no bo właśnie, nie? Bo ostatnim razem to coś, to rozmawialiśmy o polityce. Pierwszy raz ja słyszałem, w tej kampanii, pierwszy raz widziałem, słyszałem o przykładach w Ameryce, kiedy były takie jakieś sytuacje, że komuś samochód pod domem rozbito, bo miał znak Trumpa czy Bidena, nie? Jakby, że te znaki były wyrywane albo w jakiś inny sposób niszczone. No to jest inna Ameryka niż ja ją wiele razy doświadczyłem. Się jeździło po tych dzielnicach w Pensylwanii. Jakby to jest taki stan, który ja byłem, pracowałem w Waszyngtonie, więc jakby z takiego battleground najbliżej było właśnie do Pensylwanii, nie? I w 2004, w 2008 roku jeździłem potem w różnych tych miejscowościach, które dzisiaj widać. No i chodziłem też jakby powiedzmy za tymi wolontariuszami, którzy tam pukają do domu. Wtedy tak się taka kampania puk to się odbywa, nie? Dzień dobry, jesteśmy prawda, ze sztabu wyborczego Johna Kerry'ego albo George'a Busha i czy państwo by chcieli z nami porozmawiać, czy chcieli państwo przyjąć materiały, czy może byście chcieli właśnie znak taki do wbicia na swój trawnik przyjąć, albo naklejkę na samochód i tak dalej, i tak dalej. No i to nawet jeśli to byli jakby źle trafili, nie? To to zawsze jakby ten luz, ten uśmiech amerykański, znany nam jakby z wielu miejsc.
Czyli raczej prywatnie. Nie dziękuję niż przegonienie.
Tak, nie, jakby nie, ale wiecie co, to idźcie tam, bo oni na pewno chętnie przyjmą, nie? Jakby takim dystansem, takim disem trochę, ale jednak z takim amerykańskim luzem. No to to podobno tym razem było, nie byłem w tym roku na kampanii, ale było podobno inaczej.
Mówisz, to była kampania puk-puk, dzisiaj to jest trochę kampania tweet-tweet. I teraz przeceniamy, my tu w Polsce siedząc twitterowo, patrząc na to wszystko, czytając, scrollując, siłę tych nowych mediów w życiu amerykańskiej polityki, czy nie doceniamy?
Myślę, że osoby takie jak ty i ja, które są bardzo na Twitterze, to przeceniają, nie? To ja mam taki hej, ale jaki jest kontekst, jaka jest szerszy obraz całości, nie? Jakby żyjąc w tej naszej bańce twitterowej, mamy skłonność często dyskutując o amerykańskiej, polskiej polityce, o sporcie, o jakby różnych tematach.
Puenta jest za sekundę. Tak,
to natychmiastowo skaczemy do jakichś konkluzji, do sobie do gardeł i tak dalej. Wyśmiewamy, zgadzamy się. Na pewno to trzeba, o tym trzeba pamiętać. Natomiast rzeczywiście Trump wprowadził nową jakość porozumiewania się z wyborcami. Nie? Jakby tak jak pytałeś na początku o takie, co po nim zostaje po tej jego prezydenturze, to, że jest możliwe kompletne, może nie kompletne, no różnie bywało, ale są takie w niektórych momentach kompletne ignorowanie tradycyjnych mediów i prowadzenie nadal skutecznej kampanii osobiście na wielotysięcznych wiecach, albo i on tych wieców, to w ogóle imponujące swoją drogą, tak jakby, to czym Trump imponuje? No ostatnimi dwoma tygodniami kampanii, to jak po prostu tą charówą, którą on zrobił, nie? To jest, i będąc po COVID-zie, nie? Jakby nie, którego nie, który nie tak lekko przeszedł, to jest naprawdę imponujące. Trump pokazał wiece i Twitter, że można skutecznie docierać błyskawicznie do milionów odbiorców, mając taką, powiedzmy, taką sieć, nie? Jakby to jest tak, że to nie jest tylko on, ale jest taka sieć tych, powiedzmy, influencerów konserwatywnych. Po drugiej stronie jest to samo, ale myślę, że ci po prawicy są skuteczniejsi, chyba w Polsce też zresztą. Jakoś tak.
Jak to wygląda? Tak jakoś tak się składa.
Jakoś tak jest, nie? Że jakby szybciej, zgrabniej piszą, są jacyś tacy lotniejsi, tak chyba bym, przepraszam, na pewno kogoś urażę. Ale to, no to widać, nie? I teraz to jest taka sieć, która teraz na przykład jest wykorzystywana, nie? To znaczy media się bardzo dystansują do całej tej kampanii jego sądowej, nie? Ja tu walczymy, a ta sieć tych influencerów prawicowych, właśnie ona uchwyciła to natychmiast, ona wręcz była w ogóle przygotowana, nie? To jakby to też nie są żadne przypadki, nie? Oni tą narrację chwytali. Dla mnie, no i to jakby to no bardzo działa, nie? Takie, w takim układaniu narracji, potem trzymaniu się jej, wbijaniu do głów, przypominaniu tych łatek, które niestety dzisiaj są taką solą tej polityki, czy nam się to podoba, czy nie. Bardzo są skuteczni. I dla mnie zaskoczeniem było, jak to się rozeszło szeroko. To znaczy, że również na polskim Twitterze ta sieć influencerów, powiedzmy tych amerykańskich prawicowych, ona ma jakby swoich ambasadorów, nie? I jakby i to w ciągu dosłownie 15-20 minut. I to też nie, jakby to nie są jakieś przypadki, nie?
To
jakby,
to właśnie jakby... o to chciałem cię też zapytać. Na ile czujesz, bo dowodów na to nie mamy, ale na ile czujesz, że tak naprawdę dzisiaj, patrząc po polityce globalnej, tej w Stanach, bo jest najświeższa, ale że tu się dzisiaj nic nie dzieje bez jakiejś nici łączącej to chociażby właśnie z Rosją?
Ja myślę, że nie ma centrali. Znaczy to nie jest tak, że to jest jakieś tam wychodzą ukazy, nie? No tak. I to są jakby te, to może w niektórych polskich partiach tak jest, że tam trzeba ten przekaz dnia wydać, nie? A się nie wydaje w polską politykę, ale tak podejrzewam, że tak może być. Więc myślę, że w tych amerykańskich to nie ma przekazów, ale znaczy nie ma jakby takiej jednej centrali koordynującej wszystko, ale jest wyćwiczona w wielu tematach, która przeszła przez różne momenty, taka machina wzajemnie się wspierająca, Czasem się im zdarzają konflikty, nie? Jakby tam Trump z kilkoma tymi hostami z Fox News Channel się tam spierał i tak dość krwiście było, nie? No ale nadal jakby to jest, wiadomo, że mają wspólne wartości i taką, no przede wszystkim wspólną publiczność, nie? Jakby tą, do której docierają. I teraz oczywiście on dzisiaj tam z tym Fox News Channel się oburza i tak by już teraz na polskim Twitterze też czytam, że nagle Fox News Channel zdradził Trumpa, nie? I to okazali się lewakami, nie? No i takie podobne bzdury. No to ja nie wiem, czy no bo tak, nie jest tak, że oni byli na jakichś wspólnych kursach, nie? Ale no jest jakiś
ale mają
jakiś
wspólny
dar,
flow, to prawda.
Nie? Takiego flow, który łapią, bardzo skutecznego, takim, w połączeniu z takimi dość prostymi, takimi powiedzmy propagandowymi środkami, nie? Że łapiemy tą łatkę, przybijemy tam Joe Freuden, nie? Jakby tam będziemy Bidena nazywać. Nie? I to nagle w ciągu 15 minut po świecie całej, na polskim Twitterze również, nie? Ktoś mi pisze tam hashtag Joe Freuden, nie? Jakby, no Freud to jest jakby fałszerstwo, nie? Zamiast, że to jest już ten, albo taki ten wątek, że jest taki chiński wątek, nie? Że ha, tam Chińczycy wiedzą, co robią, nie? Że niby jakby taka ta narracja, że to za Bidena stałe Chiny, nie? Jakby, i tym podobne głupoty różne, no ale to się po prostu rozchodzi przez wiele osób, które mają setki tysięcy followersów, jest powtarzane, narzucane. Myślę, że dla takich osób jak my, to jest jakaś rola, żeby to jakoś tak oddzielać, nie? Że jakby to nie jest tak, że możesz napolimizować ze wszystkim.
No, ale to właśnie ten moment, w którym nawet to przerwanie jego wystąpienia, czy nawet teraz w Fox Newsie przerwanie wystąpienia jego rzeczniczki, czy nawet wprowadzenie przez Twittera tych informacji mówiących, czy nawet blokady niektórych tweetów, albo sugestii, że to jest bardzo prawdopodobne, że to nie jest prawdziwe, no to też jest element tej kampanii, kiedy właśnie duzi giganci się odważyli powiedzieć, nie dołożymy ręki do tego, żeby każda wiadomość niosła się bez sprawdzenia.
Bardzo jest. No, bardzo jest ciekawy moment, kiedy zaczęło się dziać, nie? To znaczy, że zarówno Twitter, jak i te przypadki Fox News przerwania, bo to oczywiście nie było tylko Fox News, ale właśnie Fox News zwrócił na to siebie uwagę, to robiąc, nie? Bo gdy to robi tam, nie wiem, Brian Williams z NBC, no to jakby wszyscy wiedzą, że to jest liberał i jakby, no to albo CNN, nie? No to natomiast jak gdy zrobi to Fox News, no to i tam powiedzmy kryminolodzy natychmiast się zaczynają domyślać, o co chodzi w tym rozgrywkach między Murdochem a Trumpem, a tam kogo. Ja myślę, że tu są odpowiedzi proste, nie? Że to jest takie integrity tego dziennikarza, tak? Sama Sheparda Smitha, przepraszam, w tym wypadku, tego przerwania prezydentowi, czy wczoraj Neil Cavuto na Fox News przerwał rzeczniczce Trumpa. To są dziennikarze. Ja myślę, że to jest jakaś różnica. Na przykład jakby porównywać Fox News Channel do polskiej telewizji, powiedzmy publicznej, no to Fox News Channel jest stacją bardzo propagandową, która zrobiła bardzo dużo do podzielenia Amerykanów, bardzo dużo do wybrania Trumpa i jest jednoznacznie, opowiada się politycznie. Ale pracują tamtem, pracuje tam też wielu propagandystów, takich przywódców opinii, po prostu konserwatywno-prawicowej, którzy powiedzmy dziennikarstwa nie mają nic wspólnego, ale też nie pretendują. Oni są po prostu komentatorami. Ale są też dziennikarze, jakby, którzy mają standardy, tak? Mike Wallace prowadził debatę prezydencką i Trump się na niego wściekał, nie? Z Fox News Channel. No i te dwa przykłady, które powiedzieliśmy. To są ludzie, którzy mają twarz, którzy mają... nie chcą jej stracić, którzy mają jakieś doświadczenie, historię, będą chcieli pracować dalej. Takie sytuacje się, myślę, że będą dalej powtarzały. Myślę, że będzie ich coraz więcej. Czy mogły się wydarzać w 2016 podczas kampanii, nie? Przed, zanim Trump został? No to jest dobre pytanie. Nie?
Mądrze po szkodzie. Nie tylko Polacy, ale mądrze po szkodzie.
Tak.
Na koniec, Marcin, o jedną rzecz chciałem cię zapytać, która też niesie się gigantyczną falą. To znaczy zachwyt nad tym, że jest pierwsza wiceprezydent kobieta. I już nawet nie chcę teraz wchodzić w ważenie, kto ma większą charyzmę, bo to jest bardzo subiektywna opinia, ale chodzi mi o to, czy znając Amerykę, to stanowisko i kobieta tam, to będzie miało duże znaczenie? Czy tylko symbol?
Znając to stanowisko, to nie. stanowisko wiceprezydenta jest jakby jakąś ślepą uliczką w konstytucji amerykańskiej. To jakby, jak to się uczy o historii amerykańskiej konstytucji, to, no to dość szybko można to zobaczyć. I potem jak się śledzi, powiedzmy, kto był wiceprezydentem, co się z nimi działo, tymi ludźmi, no to widać, że jest to ślepa uliczka, ale nie zawsze. Jest zawsze szansa, że to jest jakby odskocznia do czegoś wielkiego. I to różnie działo się w historii. W ogóle mało rozmawialiśmy o demokratach, nie? Więc to jest w ogóle oddzielna rozmowa i co oni, jakby jak, nie? Jak co Biden, jak Partia Demokratyczna właśnie odpowie na te różne zagrożenia, co oni, no, wiesz, no, Biden będzie miał zaraz grubo ponad 80, jak będzie, skończy się ta kadencja. No i co oni go znowu wystawią? No ale jakby nie można nie wystawić prezydenta, który jest na drugą kadencję, nie? Jakby no to... No, to są bardzo ciekawe pytania. Czy zagrają wabank?
Wybierzcie Bidena, a zostanie prezydentem pani Harris.
Nie, że Biden nie wystartuje, nie? Jakby, że Biden nie wystartuje na drugą kadencję. Ja bym raczej, jakbyśmy mieli coś takiego zrobić, no to chyba tak, że w jakiś sposób Biden, nie wiem, zachoruje, poczuje się gorzej, zajmie się rodziną, coś. No i wtedy jakby jest naturalny lider, charyzmatyczny, fantastycznie wyglądający, jakby takie odbicie, damskie odbicie Baracka Obamy, nie? Jakby taki odpowiednik.
Świetnie opowiada w ogóle. Jak słucham jej historii tej od właśnie z czasów studenckich i tak dalej, to jest coś takiego, że po prostu chcesz się zasłuchać.
Ja miałem ten moment, prawda, jakby w ogóle, jak tylko pojechałem, zacząłem pracować w Ameryce, to był 2004 rok, była konwencja demokratów w Bostonie. Siedziałem tam na tej hali, nie, i tam nudne przemówienia, cały dzień się siedzi, po prostu to trwa cały dzień przemówienia i tam kolejny tam kandydat na tam kogoś wychodzi. Wtedy John Kerry był, zdobył nominację Partii Demokratycznej. I nagle jakoś tak podniosłem głowę, jakby jakiś inny w ogóle ton, coś innego w ogóle w powietrzu się działo, nie? I jakby nagle patrzę na tych ludzi, przemawia ze sceny taki chudy, wysoki pan, młody dość wtedy i nagle w ogóle jakby inny zupełnie odbiór, nie? I jakby patrzę, za chwilę się ten sufit w ogóle unosi, nie? No i to był Barack Obama, który był senatorem stanowym wtedy, nie? Który w ogóle jakby się nie marzyło wtedy o co on może zrobić. Ktoś powiedział, no może za 8 albo 12 lat, nie? Jakby, jak się historia potoczyła. No to ma jakąś cząstkę tego czegoś Kamala w sobie. I w swojej historii, i w tym w jakimś takim luzie, charyzmie, ale też tym, co za nią, tym doświadczeniu, nie? Jakby tu był Obama, który był profesorem prawa konstytucyjnego, nie? Jakby i po Harvardzie, i jakby no różne miał rzeczy, które go w jakiś sposób przygotowywały do bycia prezydentem. Kamala, prawda, prokurator generalny Kalifornii i masa tych różnych funkcji, które tam pełniła. Senator przez ostatnie lata, to też jest osoba nieźle przygotowana. Więc demokraci, którzy mieli potworny problem w ostatnich prawyborach, jakby oni nie mieli dobrego kandydata, znaczy umówmy się, no Joe Biden jakby w każdą debatę w prawyborach właściwie przegrał albo prawie przegrał. W prawyborach w Iowa czwarty, w New Hampshire piąty, presja ogona, żeby się wycofał, nie? Jakby te momenty w ogóle w tej historii, w tej polityce, nie? To był ten rok, nie? To był luty tego roku, to było co, 7 miesięcy temu, 8 miesięcy temu, nie? Jakby Biden był na progu wycofania się z prawyborów, nie mając kasy, ludzie od niego odchodzili z jego sztabu, podkupywani przez inne sztaby, nie? Jakby jak ta historia się zmienia. Więc no Kamala może być tą nową gwiazdą wreszcie. Ona nie miała udanej kampanii w prawyborach, ale jakby pierwsza. Bo jeśli nie, jeśli Biden będzie startował na drugą kadencję, pewnie tak się zdarzy, trochę fantazjuję, nie? Tutaj, że demokraci tak nie robią, nie? Oni nie są, oni nie grają tak jakby. Republikanie moim zdaniem by to próbowali rozegrać. Demokraci nie mają jakby jeszcze takiego zęba. To jest 80-paroletni kandydat, który właściwie zamrozi tą partię demokratyczną, która się opiera, chce o młodych, nie? Chce jakby tych nowych liderów. Zamrozi ją na tyle lat. No to nie wiem, czy będzie coś zbierać.
Nie, ale to w tym znaczeniu to połączenie z nią może być fajne. Tylko tak jak mówisz, no albo to będzie ślepa uliczka, albo to będzie rzeczywiście jakaś nadzieja, która poniesie, bo też w tej warstwie właśnie słownej mówiłeś o tym, jak świetnie Trump sobie radzi na wiecach, ale Obama to też był taki facet, który jak stał i mówił, to niosło. Ty ładnie porównałeś podnoszony sufit gdzieś tam. Dzisiaj, jak się ich posłucha w podcastach u Michelle chociażby, to słychać, że oni mają taką lekkość opowiadania pewnej historii, która rzeczywiście skupia. I to samo słyszał Kamali też, choć nie wiem właśnie na ile ona będzie miała szansę być widoczna.
Ona jest takim, prawda, tym XXI wiekiem, nie? Jakby, no, czy fajnie, nie jest XXI wiekiem. Nie? Ona jest jakby, tak, nie? Jakby to wychodzi, jest ten filmik, który się rozszedł wiralami, nie wiem ile, kilkadziesiąt milionów, nie?
John, we did
tym, prawda, w tej bluzie Nike'a, gdzieś tam w tych okularkach czarnych gdzieś biega, słuchawki w uszach, nie? I dzwoni, jakby spocona. I po czym jest to 6-8 godzin później, jakby ten przeskok, nie? Że ona wychodzi w tym biało-kremowym garniturze Karoliny Herrery na tą scenę, nie? I jakby i znowu podbija, nie? I jakby to jest jakby taki full package, jak mówią Amerykanie, nie? To jest niesamowite. Więc ona to ma. Biden tego nie ma. No, ale to Biden jest tym doświadczonym, bardzo, myślę też, że mądrym, niewątpliwie politykiem, nie? To on wygrał tą kampanię. A czy ona będzie chciała być taką gwiazdą dla Bidena? To masa tam jest tematów, może się, to mogą być różne historie. Oni mieli konflikt dość w prawyborach, prawda? Dość ostry, spięcie takie na jednej z debat. I tam potem sporo wypowiedzi takich przeciwko sobie. Tam, no, polityka jest polityką, więc wiadomo, że teraz są teamem, nie? Ale tam różnie może być. To jest bardzo ciekawe, co się będzie działo.
Marcin Gadziński.
Dzięki wielkie.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.